słowo, to jest Ewangelii Jana, 7 rozdziału, od 37 do 40 wiersza, do 39 wiersza. Trzy wiersze, Jan 7, 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I popatrzmy, co się dzieje w ostatnim wielkim dniu święta. Było to święto namiotów. Jezus głośno zawołał, pewny tego, co mówi i co przekazuje teraz ludziom, do których miał dobiec Jego głos, mocny i zdecydowany, prawdziwy. Nie głos zwodzący, lecz głos prawdy, który musi rozbrzmiewać głośno. Jezus powiedział to, co słyszycie. W ciszy jakby. Co? Ogłaszajcie na dachach. Ogłaszajcie wyraźnie, ponieważ jest to prawdą. W tym nie ma żadnego kłamstwa, żadnego fałszywego zwiedzenia. To jest prawdziwa prawda, prosto od Boga. Można ją wołać, będąc pewny, że Bóg stoi za swoim słowem i że On potwierdza każde swoje słowo, które jest wypowiadane na tej ziemi. Możemy pewni być tego, co mówimy o naszym Panu Jezusie Chrystusie. I tak Jezus, pewien swego zawołania, woła, aby każdy, kto pragnie, przyszedł do Niego i pił. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się, takie trzy święta były w Izraelu, w których każdy musiał stanąć przed Bogiem w świątyni. Jednym z tych świąt było święto namiotów. Kiedy ktoś by nie przyszedł w ten dzień, w to święto, które trwało w Izraelu przez 8 dni, gdyby ktoś nie przyszedł, to ten miał być odrzucony z tego narodu. Było to obowiązkiem każdego człowieka. I teraz naród izraelski zgromadził się w to święto i przyszedł tam Pan. Ten, który ich wyprowadził, ten, który ich prowadził po pustyni, ten, który doprowadził ich do ziemi Kanaan, który dał im przejść. Wiem, że tą skałą, która ich prowadziła, był Jezus Chrystus. I teraz przyszedł ten Pan i głośno woła do tych wszystkich ludzi. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co Bóg mówi na temat święta namiotów wcześniej. W III Mojżeszowej, w 23 rozdziale i wiersz 42 i 43. Bóg mówi tak: będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni. Wszyscy krajowcy w Izraelu mieszkać będą w szałasach, aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I tu Bóg pokazuje, że oni mają ku przypomnieniu sobie też spędzać ten czas w szałasach, aby przypominali sobie, w jaki sposób też ich ojcowie zostali wyprowadzeni z Egiptu. Ale też miało coś im to też przypominać. Coś bardzo ważnego miało im to przypominać, że są tylko przechodniami na tej ziemi. Wiemy, że ten, który jest przechodniem, ten, który gdzieś idzie, prawda, nie zakłada sobie czegoś tak mocnego, tak stabilnego, tak, w co musi włożyć mnóstwo czasu i mnóstwo swojej pracy, kiedy wie, że za pewien czas znowu wyruszy, prawda? On stawia coś lekkiego, co szybko można zwinąć i znowu pójść dalej, prawda? I to mieszkanie w Szałasach miało zawsze obrazować ludziom, którzy tam się zgromadzali, że są jak przechodni na tej ziemi, żeby zawsze byli gotowi na ruszenie według słów Pana, tam gdzie zechce Pan. Aby zawsze byli gotowi wyruszyć jakby swoją dalszą podróż. Gdybyśmy mogli tak sobie to zobrazować jeszcze bliżej, to można powiedzieć, że każdy chrześcijanin i Izraelici w tamtym czasie musieli być zawsze gotowi na przeprowadzkę. Rzeczy zawsze przygotowane, już jakby gotowe, że mogą się wyprowadzić i pójść dalej. Ta wyprowadzka chrześcijańska często sięga do pozostawienia naszego namiotu, naszego ciała. Ale my musimy być tak jak i oni, gotowi zawsze, by opuścić to ciało i pójść do Pana. Chciałbym, żebyśmy z listu do Hebrajczyków, z 11 rozdziału, mogli zobaczyć to, o czym mówiłem przed chwilą. To jest taka piękna gotowość. To zawsze miało obrazować Izraelowi i nam wierzącym. Ta gotowość do pójścia za głosem swego Pana. 11 rozdział od 13 wiersza. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Popatrzmy, to jest ten sam kierunek dla nas. Wszyscy oni poumierali w wierze, ale co wyznali jakby swoim życiem? Że są tylko gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi. I dobrze, kiedy człowiek ma to w swoim sercu, ponieważ wtedy żadna rzecz tej ziemi nie jest w stanie go tak przywiązać, żeby nie był gotów jej pozostawić, kiedy Bóg powie: chodź. Znamy tą przypowieść, kiedy Jezus opowiadał o tych ludziach, którzy na głos Pana choć odpowiedzieli, że są przywiązani do jakiejś rzeczy na tej ziemi, prawda? Która ich tak przywiązała, że oni nie są gotowi pójść do Pana. Że w tej chwili jeszcze Pan poczekał, aż oni się zdążą odwiązać od tych rzeczy. Bóg chce, abyśmy zawsze byli tak jak pielgrzym i wychodca, który zawsze jest gotów zwinąć swój cały, można powiedzieć, dobytek i pójść dalej. Widzimy, że Izraelici, którzy szli za Panem, nie byli obciążeni niczym ponad ich siły, prawda? Ponieważ w tym momencie ich wędrówka byłaby bardzo ciężka, gdyby oni, powiedzmy, mieli wielki dobytek, gdyby mieli jakieś materiały stale budowlane ze sobą wieźli, czy coś takiego, prawda? Widzimy, że Izraelici szli przez pustynię, tam gdzie było gorąc, gdzie był skwar, gdzie wydawałoby się, że potrzeba jest mnóstwo wody, żeby przeżyć, i mnóstwo jedzenia, aby przeżyć, prawda? I mnóstwo pokarmów. Szli przez tereny, na które wypuścić się mógł tylko ktoś, kto w pełni zaufał Bogu, z tak wielkim narodem. Widzimy, że Bóg dawał im pokarm, dawał im napój, dał, że ubrania ich nie niszczały, woda tryskała ze skały na środku pustyni, nie brakowało im niczego. Ale musieli być na coś zawsze przygotowani. Musieli być zawsze przygotowani na to, żeby wyruszyć na głos swego Pana. To było ich obowiązkiem i później będziemy o tym czytać. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali z Ewangelii Jana, 14 rozdziału, pierwszy i trzeci, od pierwszego do trzeciego wiersza. Po Popatrzmy, jakie słowa powiedział Jezus Chrystus do nas, do wierzących ludzi. Powiedział tak: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I popatrzmy, co Jezus teraz mówi do nas. Że On idzie przygotować nam to mieszkanie. To samo mieszkanie, do którego pielgrzymowali przed nami ci bohaterowie wiary. Do którego zdążali, do którego nie doszli. Ale przez wiarę widzieli je i ku niemu zmierzali i zawsze swoim życiem zaświadczali, że są jako pielgrzymi i wychodźcy tylko na tej ziemi. Jako ci, którzy przechodząc przez tą ziemię, nie widzą tu czegoś, z czym mogliby związać swoje życie, ponieważ muszą to wszystko pozostawać. Ich życie wiązało się zawsze z Bogiem, ponieważ On dawał im to, co jest wieczne, co jest na zawsze. I tylko ten, który tak postępuje i tak żyje, Bóg, nie wstydzi się nazywać Jego Bogiem. To jest coś pięknego dla nas. I teraz Jezus mówi dla nas: nie troszcz się i nie martw się. I nie trwóż się. Oto ja idę przygotować tobie mieszkanie. Aby kiedy co? Aby kiedy opuścisz to, mieć przygotowane to wieczne. Widziałeś w swoim życiu kiedyś trupa, prawda? Człowieka, którego opuścił jego duch. Leżał, nie mógł się już ruszyć. Nie mógł nawet okiem mrugnąć. Nie mógł się opędzić od muchy. Po prostu namiot został opuszczony. Ten namiot jest dopóty żywy, dopóki jest w nim dech życia Boga naszego. Prawda? Dopóty się porusza po tej ziemi, ale kiedy dech zostanie mu odebrany, namiot leży bez ruchu. I to jest taka wspaniała prawda, o której też wspomina Salomon. Mówi, lepiej jest przebywać w domu żałoby niż w domu wesela, ponieważ w domu żałoby widać kres człowieka, że przyjdzie kiedyś ten namiot pozostawić. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, mówi takie słowa. Czytaliśmy je ostatnio. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, ani nadzy będziemy znalezieni. Popatrzmy, że i tu jest powiedziane, że my, wierzący chrześcijanie, którzy trwamy w chodzeniu z Bogiem, którzy mamy staranie o to, aby być znalezieni jako przyobleczeni Jezusa Chrystusa, mamy pewność, że kiedy opuścimy ten namiot, który jest przeznaczony na zniszczenie, jest dla nas przygotowane miejsce w niebie, u Boga. I o tym powiedział Jezus Chrystus. Oto nie trwóż się i nie martw się, że niszczeje twój namiot, bo oto ja poszedłem, aby przygotować tobie mieszkanie wieczne, niezniszczalne, które się nigdy nie rozpadnie. Ale przez trwanie we mnie możesz mieć pewność, że będziesz jednym z tych, który zamieszka w tym mieszkaniu. Piękne jest posłanie chrześcijaństwa, prawda? Ponieważ Jezus powiedział do nas, że wieczność jest gotowa. I kiedy tylko przygotuje te mieszkania, przyjdzie po nas i weźmie nas do siebie. I wtedy co? Wiemy, że krew i ciało Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc te nasze namioty pozostaną. I dobrze jest rozumieć, że to jest mój namiot. To nie jest moje docelowe mieszkanie. Ja je pozostawię. Kiedyś przyjdzie mi je pozostawić. I tak, kiedy spojrzysz na człowieka, jakby on nie wyglądał, to jest tylko jego namiot. Jeżeli człowiek nie rozumie, że to jest jego namiot, to będzie narzekał do Boga, dlaczego ten namiot jest taki, a nie taki. Dlaczego urodzony jest taki, a nie taki. Nie będzie miał poznania, że ten namiot przyjdzie mu pozostawić. I często widzisz taki namiot pokiereszowany, wykręcony w jakikolwiek sposób, chorobą czy czymś. Tym bardziej jest dla tego człowieka jeszcze większą nadzieją to, że ten pokręcony namiot pozostawi kiedyś, aby pójść do Pana, aby otrzymać to piękne mieszkanie na podobieństwo ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc popatrzmy, jaka wspaniała wiadomość wypływa dla wierzących chrześcijan przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jaką wspaniałą wiadomość ogłosił Pan Jezus Chrystus w ten ostatni dzień święta namiotów Izraelitom. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Kto pragnie znaleźć to miasto, ku któremu wyruszyliście. Kto pragnie znaleźć ten dom wieczny, niech przyjdzie do mnie, do Jezusa Chrystusa. Piękna prawda. I później też będziemy ją omawiać, ponieważ te słowa są tak cenne dla każdego człowieka, bo nawet powiedzmy sobie teraz, Jezus podał wszystkim, którzy Go słyszeli, kierunek. Jeden jest tylko kierunek, a tym kierunkiem jest Jezus Chrystus. Głośno zawołał wszystkim wszem i wobec. Kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie. Ja jestem tym, w którym znajdzie to, co pragnie. W Jezusie Chrystusie jest to spełnienie pragnienia wszystkich pielgrzymów, wszystkich, którym się nie podoba ten namiot, którzy chcą żyć z Bogiem wieczności, którzy naprawdę traktują swoje życie jak pielgrzymkę i są szczęśliwi z tego, że ta pielgrzymka trwa jakiś czas. I tak jak apostoł Paweł mówi, ci, którzy mają to poznanie, wzdychają do tego wiecznego mieszkania. Wzdychają już tu na ziemi, chcieli już by tam być, ale póki są tu, zawsze dbają o to, by być gotowymi. Mają staranie i o ten namiot, żeby on nie zapanował nad tym, który mieszka w namiocie. Popatrzmy, ile jest rzeczy w tym świecie, dlatego że namiot panuje nad tym, który mieszka w namiocie. Widzieliście taką kiedyś głupotę? Żeby człowiek, który wchodzi do namiotu, był mu podwładny i żeby namiot wydawał mu polecenia, jak ma postępować, jak ma żyć. Ale kiedy popatrzymy na ludzi, którzy nie mają zrozumienia, widzimy, że to namiot rządzi tym, który tam mieszka. Namiot go prowadzi w tą czy w tamtą stronę. Namiot mu każe robić to czy tamto, bo namiotowi się podoba wielkie jedzenie, bo namiotowi się podoba teraz, powiedzmy, to. A ten, który tam mieszka, służy swemu namiotowi. Ale w Bożym porządku jest inaczej. To namiot ma służyć temu, który tam mieszka. I Bóg jest zazdrosny o swego ducha, który mu dał w nas mieszkanie. I teraz popatrzmy, co się dzieje, kiedy chrześcijanin staje się chrześcijaninem. Co się zaczyna dziać? Zaczyna umartwiać swój namiot. Zaczyna, przeciwstawiając się swemu namiotowi, robić porządek. Popatrzmy, co się dzieje w domach w tym świecie. Boży porządek został zakłócony. Kobiety rządzą mężami i jest, powiedzmy, chaos. Mężowie uciekają w alkohol, dzieci nie znajdują, kto by w tym wszystkim zarządzał. Jest wielki jeden bałagan. Ale popatrzmy, co się dzieje, kiedy mąż i żona stają się chrześcijanami. Wraca Boży porządek. Każdy zajmuje swoją pozycję i w końcu dzieci wiedzą, o co tu chodzi w tej rodzinie. Dlaczego oni są w tej rodzinie? Dlaczego mają się wychowywać tak? Każdy czuje swoją odpowiedzialność i każdy widzi, że Boży porządek jest prawidłowy. I tak samo jest z naszymi namiotami. Wierzący człowiek raptem zaczyna widzieć, że to nie ja mam służyć swemu ciału, ale ciało ma być podległe mi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Jezus Chrystus ożywił moją duszę, mojego ducha i one zobaczyły Boga. I zobaczyły, że ten cielesny namiot ulegnie zniszczeniu. I wtedy zaczyna się prawdziwe życie człowieka. Dlaczego, popatrzmy, jest takie słowo, że człowiek, który nie żyje z Bogiem, jest umarły. Dlatego, że jego dusza i duch nie są ożywieni, a ciało jest ich panem. Widzimy, że w liście do Galacjan Paweł to napisał tak, że ciało się przeciwstawia naszemu duchowi, prawda? Duchowi. A duch, kiedy przychodzi do Pana, zaczyna się przeciwstawiać ciału. Zaczyna robić porządek z ciałem, tak jak Jezus robił porządek w świątyni. Zaczyna naprawdę uporządkowywać swoją relację między sobą a swoim ciałem, swoim namiotem. I w końcu patrzysz, a tu zaczyna być prawidłowo, że to ten, który mieszka w tym namiocie, zaczyna nim zarządzać. Zwija go, kiedy chce, rozwija go, kiedy chce. I nie przejmuje się tym, że jego namiot będzie wystawiony na słońce, tak jak Izraelici, kiedy szli przez pustynię, musieli wystawiać swoje namioty na wielki żar słoneczny. Prawda? Tak jak my wystawiamy swoje ciało na doświadczenie. Ten, który żyje, wie, że ten namiot musi swoje rzeczy otrzymać, żeby rozumieć swoją pozycję. Dopóki człowiek nie zna tego i nie żyje według prawdy Bożej, jest umarły. I kiedy opuści swój namiot, nie będzie mógł pójść do Pana. Ponieważ Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych, prawda? Tych, którzy zostali ożywieni. I chciałbym, żebyśmy z 4 Mojżeszowej z 9 rozdziału dlatego musimy to zrozumieć. Tak fajnie, jak właśnie trzeba też tak do mnie docierać. Dlaczego? Dlaczego, kiedy człowiek zaczyna przychodzić do Boga, od razu się zmienia jego cielesne chodzenie? Popatrzmy, jak Izrael był prowadzony przez Boga, jak był uczony przez Boga. Od 15 wiersza. A w dniu, kiedy wzniesiono przybytek, obłok zakrył przybytek nad namiotem świadectwa, od wieczora zaś aż do rana wyglądał on jak blask ognia nad przybytkiem. Tak było stale. Obłok okrywał go w dzień, w nocy zaś blask ognia. A ilekroć obłok wznosił się z nad namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim, a w miejscu, gdzie obłok się zatrzymał, tam synowie izraelscy stawali obozem. Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem. I przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Zdarzało się czasem, że obłok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem, oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Zdarzało się także czasem, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a rano obłok się wznosił, wtedy zaraz wyruszali. Albo obłok pozostawał dzień i noc i potem się wznosił i wtedy i oni wyruszali. Albo jeżeli przez 2 dni, albo przez miesiąc, albo przez długi czas obłok pozostawał nad przybytkiem i stał nad nim, to synowie izraelscy także stali obozem i nie wyruszali. Skoro zaś się wzniósł, wyruszali. Na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Przestrzegali wskazań Pana zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. Popatrzmy, jak Bóg kształcił swój lud. Kiedy, powiedzmy, Bóg zakładał w tym momencie obóz, oni się rozkładali, ale nie wiedzieli, kiedy wyruszą znowuż. Rozkładali swój dobytek i nie wiedzieli, czy wyruszą za miesiąc, czy może już rano będą musieli zwinąć znowu swój obóz i pójść dalej. Musieli być zawsze gotowi. Że kiedy ten obok się podniesie, to żeby jak najszybciej zwinąć swoje namioty i pójść tak, jak prowadzi ich obu. Tak Bóg wychowuje swój lud. I dzisiaj. I to jest taka wspaniała Boża prawda. Dzisiaj też jesteśmy tak wychowywani przez Boga. I popatrzmy, że nie było tu szemrania i nie było narzekania, że Bóg w taki sposób z nimi postępuje, lecz zawsze wykonywali to, co powiedział Bóg. Pamiętamy, ile lat chodzili po pustyni? 40. 40 lat na każde słowo Pana musieli być gotowi, aby wyruszyć. I na każde słowo Pana musieli być gotowi, aby się zatrzymać. Choćby już ich ciąg się rozwinął i cały obóz był w normalnym tempie, gdy Pan powiedział stop, oni musieli zatrzymać się i rozwijać obóz. Gdybyśmy mogli sobie to widzieć dokładnie, to było nie 5, nie 10 osób. Nie ma kawiczyn. Wspaniałe.
Wspaniałe. Wielkie.
Ponieważ Bóg pokazał, że tak wielki naród może być posłuszny w tej sprawie Bogu. Aby być zawsze gotowym. Tam były i dzieci, i staruszkowie, i bydło. I zawsze musieli być gotowi. I chciałbym, żebyśmy jeszcze z Jeremiasza 6 rozdział i 16 wiersz przeczytali przed... Takie słowo, 16, takie słowo, które jakby prowadzi nas wierzących też, abyśmy wiedzieli, jaka jest droga Pana, że my musimy, kiedy wchodzimy na drogę Pana, musimy być właśnie gotowi, że Bóg nas będzie uczył tego, chodzenia z sobą. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie, i pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego, i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Prawda? Mamy rozpytywać się i znaleźć takie Boże odpocznienie, ponieważ to Pan zaczyna kierować, kiedy mam wstać, kiedy mam odpocząć. Nie muszę się już szarpać. Kiedy wchodzę na tą drogę, Pan zaczyna mnie tego uczyć. Uczyć pokoju. I chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do listu do Rzymian, do 8 rozdziału i zobaczyli właśnie to, co dzisiaj jest z nami. Znane są to nam bardzo dobrze słowa. Od 14 wiersza, 8 rozdział listu do Rzymian. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jezus powiedział, że Duch Święty wionie jak chce. A kiedy wionie, to zanim wioną wszyscy ci, którzy słyszą głos Ducha Świętego i są Mu posłuszni. I są gotowi pójść za tym głosem. Dlaczego, gdybyśmy czytali list do Jakuba, czy inne jest powiedziane, poprzestawajcie na małym. Jeżeli coś macie i wystarczy wam to, nie szukajcie czegoś większego. Wiemy, jak wygląda przeprowadzka, kiedy ktoś ma wielki dom, wiele mebli, wiele rzeczy w tych szafach, wiele rzeczy w piwnicy i to wszystko później ładuje, patrzysz, a to jeden samochód, drugi samochód. I gdyby teraz zebrać to wszystko i wyruszyć w taką wędrówkę, w jaką wyruszył Izrael, wiecie, co by się działo? To by to było makabryczne, rzeczywiście. Bersalki, te wszystkie rzeczy rozkładać. Po pierwszym zatrzymaniu już by nikt nie chciał wyruszać drugi raz prawdopodobnie. Dlatego oni mieli wszystko takie podręczne, takie, żeby zawsze jak najszybciej to zwinąć i pójść. Żeby jak najmniej po prostu się męczyć przy tym wszystkim. Dlatego mamy być wolni. Nie nad sobie przywiązać czegoś do czegoś i później mieć problem. Wiedzieć, że to jest nasz namiot po prostu. Widzimy czasem, jak ktoś ma wielkie staranie o ten namiot, a zapomina o swoim wnętrzu, prawda? Namiot jest przystrojony, tak jak Jezus powiedział, grób pobielony na zewnątrz, pięknie wyglądający, ale w środku pełno trupich kości. Po prostu brak życia. I w tym momencie, jak poruszyć taki namiot, skoro on udaje, że jest wspaniały, nie? Na zewnątrz, ale pusty jest w środku. Dlatego bardzo szybko widać taką lekcję chrześcijanina. Co jest powiedziane? Jeżeli chrześcijanin ożywa wewnątrz, to co zaraz jest powiedziane? Co się dzieje z zewnątrz? Nabiera skromności. Nabiera czegoś normalnego. Już nie poświęca tyle czasu swemu namiotowi. Zaczyna poświęcać czas swemu wnętrzu. I Paweł powiedział, że chociaż mój zewnętrzny człowiek niszczeje, z każdym dniem ten wewnętrzny odnawia się. Ten, który mieszka w tym namiocie, jest żywy, ponieważ ktoś tam zamieszka. Jezus później też mówi właśnie w tym, dlaczego stajemy się żywi. I chciałbym, żebyśmy sięgnęli sobie ponownie do Ewangelii Jana, do 7 rozdziału. Widzimy, że Święto Namiotów miało czegoś nauczyć Izraelitów. I właśnie nie jest zbiegiem okoliczności, że właśnie ostatniego dnia tego święta Jezus Chrystus woła te słowa. Można powiedzieć, że kiedy oni już tak stawali przed obliczem Bożym, kiedy dzień po dniu przypominali sobie wyjście z Egiptu, kiedy sobie rozważali to wyjście z Egiptu, kiedy ich myśli coraz bardziej były nakierowane na Boga, w tym momencie właśnie Jezus staje, żeby dać im największą szansę usłyszenia tego, co ma do nich dotrzeć. Prawda? Aby mogli to usłyszeć. Jezus mówi te słowa: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I chciałbym, żebyśmy coś zobaczyli. Wyobraźmy sobie, kto najbardziej będzie pragnął pić. Ja wyobrażam sobie, jak wody bardzo potrzebuje pustynia. Spieczona pustynia, kiedy ziemia jest aż popękana od suszy. Kiedy cała ta ziemia całą sobą, rozdziawiając te szczeliny, woła pić. I woła o tą wodę, o ten deszcz. I widzimy, co, jak kiedyś widziałem taki film w telewizji przyrodniczej, co się dzieje, kiedy spadnie woda. W momencie pojawia się życie. Jakby nie wiadomo skąd, pojawiają się zaraz żaby, kijanki wydają, by wykorzystać moment wody. Pojawia się życie. Wszystko ożywa momentalnie. Ale dopóki nie pojawi się woda, to wszystko woła pić. Jezus mówi właśnie, kto jest tak spragniony, kto już jest tak, można powiedzieć, zmęczony brakiem tej prawdziwej wody, tego prawdziwego picia, który próbował już z wielu źródeł i nie napił się i stale jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Ja wiem, że tylko ta woda z nieba jest gotowa zaspokoić pragnienie każdego człowieka, który jest wysuszony wewnątrz, spękany aż od braku wody, która powinna być w każdym człowieku. Widzisz, co się dzieje, kiedy w moje czy twoje wnętrze wpływa ta woda. Zaczynasz żyć. Zaczynasz być kimś, który rozkoszować się zaczyna życiem. Zaczynasz się przybliżać do Boga, zaczynasz Mu dziękować, zaczynasz być szczęśliwy, zaczynasz rozkoszować się czymś, czego wcześniej nawet nie rozważałeś w sercu swoim. I chciałbym, żebyśmy otworzyli 5 rozdział Ewangelii Jana i 39 i 40 wiersz. Musimy mieć takie pragnienie właśnie Jezusa i tego, co z Niego wypływa. Jezus mówi tutaj takie słowa: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. One składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. I czasami ktoś może czytać Biblię tylko po to, żeby mieć poznanie. A mimo wszystko nie przyjść do Jezusa i nie pragnąć Jego życia w sobie. Ale człowiek ożyć może tylko wtedy, kiedy kto? Kiedy Jezus wejdzie we mnie. On jest tym, który ożywia całe moje wnętrze i duszę, i ducha. I wtedy przejawia się to ożywienie i na zewnątrz. Jezus mówi, że ci, którzy badali Pisma, szukali poznania, ale kiedy Jezus powiedział im: pójdźcie do mnie, nie posłuchali Go. I gdybyśmy czytali dalej ten 7 rozdział, właśnie tacy tam byli, którzy nie posłuchali tego zawołania Jezusa, którzy nie byli wyczuleni na to zawołanie, bo gdy człowiek bada Pismo i dostrzega tam, kim jest Chrystus, kim jest Bóg i co Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie, to musi się w jego wnętrzu pojawić pragnienie tego Jezusa. I gdyby oni dokładnie badając te pisma i biorąc te słowa widzieli, że Jezus, kiedy przyjdzie, by to się dokonywały takie rzeczy, że chromy będzie skakał, ślepy będzie widział, głuchy będzie słyszał i będzie opowiadana Ewangelia ubogim, to oni by zobaczyli, to jest ten Pan. To jest ten Jezus Chrystus, o którym mówił Bóg poprzez swoje słowo. Ale dla nich problemem było, że później, gdybyśmy czytali dalsze wiersze, że Jezus Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu. I to było prawdą, tylko oni nie wiedzieli o tym. Ponieważ oni znali przyjście Jezusa z Nazaretu. I znaki, i cuda, i poświadczone Boże Słowo nic im nie dało. Oni tak naprawdę nie słuchali tego, co mówił do nich Jezus Chrystus. Chociaż badali Pismo. I chociaż to wszystko było dla nich wiadome, zasłona była na ich twarzach. Ale Jezus mówi, kto pragnie, niech przychodzi i pije. I chciałbym, żebyśmy przeszli do listu do Efezjan, do 3 rozdziału. Od 17 do 19 wiersza jest taka modlitwa apostoła Pawła i tu jest właśnie pokazane to, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Im to poznanie przeszkadzało przyjść do Chrystusa. Ale miłość Chrystusowa przewyższa wszelkie poznanie. Widzimy tą miłość Chrystusa. Przecież oni widzieli ją codziennie. Kiedy On uzdrawiał, leczył. Kiedy odchodził, oni szli za Nim i dawał im jeść. Kiedy uwalniał ludzi od demonów. Kiedy zapłakał. Czy nad Jerozolimą, czy przy grobie Łazarza. Widzieli tą miłość Chrystusową i to ich nie przekonało. Ale Jezus powiedział, że musi być pokonana ta przeszkoda. Musimy widzieć miłość Chrystusową, abyśmy co? Zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Abyśmy nie na podstawie jakby poznania wzięli to, ale przez wiarę. Patrząc na Jezusa Chrystusa, sprawcy dokończyciela wiary naszej, widząc tą Jego miłość, pragnęli być napełnieni pełnią Bożą w nas. I w liście do Efezjan 5, rozdział 18, wiersz jest powiedziane, że ale bądźcie pełni Ducha. Każdy z nas, wierzący chrześcijan, musi być pełen Ducha Świętego. I chciałbym, żebyśmy posmakowali. Wiemy, że Jezus Chrystus powiedział, że te wody, które wytryskują z Jego wnętrza, to jest Duch Święty, który kiedy wchodzi w moje czy Twoje wnętrze, ożywia mnie całkowicie i pojawia się we mnie nowe życie. Życie gotowe pójść za głosem mego Boga. Życie cieszące się, że słyszy głos Boga. Życie cieszące się, że Bóg mówi do mnie, jak mam postąpić. Chociaż moje ciało mówi, ja wolałbym tak nie postąpić. I to przecież przyniesie mi ujmę. Mój namiot się buntuje, kiedy ma ponieść jakąś szramę na swoim zewnętrznym, na zewnętrznej powierzchni. Ale mój wewnętrzny chce, aby nawet ponosząc szramy na swoim ciele, być coraz mocniejszym w Panu. Mamy być pełni Ducha Świętego. Pełni Bożej chwały. I chciałbym, żebyśmy posmakowali tą wodę. Kiedy pijemy wodę, to rozróżniamy smak wody. Czasami jest to taka mętna woda i ona ma tam, powiedzmy, dużo chloru w sobie czy czegoś i taki smak nie jest zbyt dobry, prawda? Gdybyśmy poszli teraz po wszystkich jeziorach tutaj w okolicy, próbowali wodę, no byśmy mogli posmakować, jaka tam jest woda, nie? Czy ona jest smaczna, czy nie. byśmy poszli do źródła, spróbowali tę wodę, by się okazało, czy jest smaczna, czy nie, na pewno byłaby smaczniejsza niż z tych jezior, myślę. Popatrzmy, posmakujmy teraz wodę, która wytryskuje z wnętrza naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na chwilę otwórzmy Galację. Tam jest podany smak tej wody. Tak jak pijemy jakąś wodę źródlaną, tam jest podany, z jakiego źródła ona wypływa, prawda? Ile ona ma tam wartości w sobie, ile kanoniów, kanionów, tak? Czy jak to?
Kanionów.
Kanion. Ile? Skrytek. Ile tam innych tych pierwiastków. I człowiek, kiedy przeczytał, aha, to z dobrego źródła ta woda jest. I od 22 wiersza czytajmy smak wody tryskającej wnętrza Jezusa Chrystusa. 5 rozdział. Smaku tej wody jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To są te substancje smakowe tej wody. I kiedy wrócimy do listu do Efezjan, to zobaczymy, co te substancje smakowe wody wywołują w człowieku, kiedy się człowiek napije tej wody. Przeczytajmy sobie. Wywołują psalmy. To są objawy tej napicia się tej wody. Psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewanie i granie w sercu swoim Panu. To jest właśnie coś, co się dzieje, kiedy człowiek się napije tej wody. To jest naprawdę prawdziwa prawda. Poznanie nadyma, powiedział Paweł. Miłość buduje. Często poznanie człowiekowi przeszkadza, żeby wziął z rąk Pana w prostocie to, co jest dla każdego z nas dane, aby otworzył się na pełnię ducha. Ale często Bóg musi nas właśnie doprowadzić do momentu, że będziemy jak ta ziemia spieczona, oczekująca na wodę, na Ducha Świętego. I czasami jest właśnie tak, Bóg nas doprowadza do takiego właśnie momentu. Ja pamiętam właśnie, każdy ma świadectwo jakby swojego życia. Pamiętam właśnie, jak też wołałem do Pana o to napełnienie Duchem Świętym. I wiem, jak dla mnie to było ważne w tym momencie. I Bóg doprowadził mnie właśnie do takiego stanu, że wołałem, próbowałem, wszystko robiłem, co mogłem, tylko żeby napić się tej wody. Puściłem przed obliczem Pana. Wyrażałem całym sobą, że pragnę. I otrzymałem. I dziękuję za to Bogu. Ziemia musi pewne rzeczy przeżyć, aby zapragnąć. Czasami ziemi, kiedy jest tak dobrze, rośnie na niej trawa, deszcze na nią co chwilę spadają. Ona się nie przejmuje wcale. Wystarczy jej wszystkiego, prawda? Musi przyjść posucha, aby zapragnęło. Musi przyjść coś, co spowoduje w człowieku, że otwiera się i woła: Panie, pragnę. Pragnę tej wody Twojej. Pragnę, abyś mnie napoił tą wodą, abym żył. Abym naprawdę żył, abym mógł Cię chwalić i wielbić, tak jak Duch Święty poddaje. A kiedy się ktoś napije tej wody, już nigdy nie będzie pragnął pić z jakiegokolwiek innego źródła. Żadne inne źródło nie ma takiego smaku. Nie ma tam tych substancji, o których czytałem wcześniej. Żadnego innego źródła nie bije miłość, dobroć, cierpliwość, wytrwałość. Tylko z tego źródła, którym jest Jezus Chrystus. Dlatego Jezus powiedział: pójdź do mnie, jeżeli jesteś spragniony. Bo tylko ze mnie to możesz się napić. Od nikogo się nie napijesz tego. I popatrzmy teraz na błąd człowieka na tej ziemi. Kiedy człowiek uwierzy w Jezusa Chrystusa, staje się wierzący, pragnie nabywać poznania i zaczyna chwytać książki. Jedna książka, druga, trzecia, czwarta książka, piąta, szósta. I człowiek się czuje już zaspokojony. Ma poznanie, ale nie ma wody. Ma już poznanie, co to jest zbawienie, co to jest życie wieczne, co to jest przyjście Pana. Już tego wszystkiego się dowiedział, ale nie ma radości z tego wszystkiego, co się dowiedział. Te rzeczy go nie cieszą, nie zachwyca się nimi, nie rozkoszuje się nimi po drodze. musi się napić wody. I dlatego, chociaż ma poznanie, nadal obowiązuje go to samo słowo: pójdź do mnie. I czasami człowiek myśli, no może ten człowiek, on tyle cudów czyni, pojadę i posłucham go, na pewno on mi da coś, co mi zapewni to, że będę w końcu szczęśliwy. Jedzie, no wspaniałe rzeczy usłyszał, 2-3 dni jest szczęśliwy, pod na 4 dzień znowuż to samo. Po pewnym czasie ten człowiek coraz bardziej jest zniechęcony, już go nie ciągną jakieś wielkie wykłady, on już tam był, wszystko słyszał. I kiedy ktoś mu przyjdzie i powie, słuchaj, ty musisz przyjść do Jezusa, aby napić się tej wody, to może często się okazać, że padną słowa: ja wiem o tym. I przychodzę, szukałem go we wszystkich miejscach, próbowałem wszystko, co mogłem. Próbowałem książek, próbowałem różnych najlepszych ewangelistów, próbowałem być tam, gdzie w zborach się wielkie rzeczy działy. Wystarczy naprawdę przyjść do Jezusa. Błędem człowieka jest właśnie to, że mija Chrystusa, tak jakby Jezus stoi na jego drodze, człowiek go mija i lata i szuka gdzieś tam w wielu miejscach. A trzeba przyjść do Chrystusa. Jezus dlatego podał jeden kierunek. Pójdź do mnie, jeżeli chcesz tego. Człowiek by trafił, to dobrze, kiedy usłyszę, musisz przyjść do Jezusa Chrystusa. Ale kiedy trafi na zwodziciela, on powie, słuchaj, ja ci to wszystko wytłumaczę. Bądź spokojny, ja ci wytłumaczę dokładnie, zbawienie, życie, wiesz, wszystko będziesz wiedział. Tylko czy będziesz miał to w sobie? Czy będziesz się z tego cieszył? Czy to będzie twoja własność? Dlatego musimy, jeżeli tego nie mamy, przyjść do Chrystusa. Jak możemy przyjść? Naprawdę zapragnąć tego, co jest w Nim. Jak mogę zapragnąć? Wtedy, kiedy uwierzyłem, że to On jest jedynym źródłem, z którego, którego tryska ta woda, woda życia. Czy mam Mu wyznaczać czas, kiedy ta woda życia zacznie działać we mnie? Nie mogę Mu wyznaczać czasu. Muszę przyjść jak ta spieczona ziemia, która czeka i każdego dnia woła wody. Ale to Bóg zadecyduje, kiedy ta woda spadnie na tą ziemię. Prawda? I to jest wtedy ziemia, która jest gotowa pić wtedy, kiedy daje Pan. Która nie grymasi, nie szemrze. Dlaczego tak długo muszę czekać? Ale jest gotowa się napić wtedy, kiedy Pan powie, oto pij. Kiedy to pragnienie na tyle wzrośnie, że człowiek jest gotowy w pokorze i uniżeniu napić się tej wody. Kiedy naprawdę uniży się przed Panem. I tak jak człowiek, który widzi, że za chwilę chyba umrze, jeżeli się napije tej wody. Jest dobrze wtedy właśnie. To jest ten taki najlepszy czas często. Kiedy ten człowiek doceni wodę. Kiedy ona przyjdzie, to on będzie wiedział, jaki ona ma smak. On ją będzie cenił. I nie pójdzie do innego źródła, tylko z tego źródła będzie pił zawsze. Które wytryskuje z Jezusa Chrystusa. Czasami, kiedy przychodzi to zbyt łatwo, człowiek nie docenia tego. Kiedy spada to na niego i on jakby nie poczuł tego pragnienia w pełni. Po pewnym czasie odchodzi gdzieś. Widzimy, że i dzisiaj ludzie są chrzczeni Duchem Świętym i odchodzą. Nie zostali napełnieni wodą życia. Nie zobaczyli tego jedynego źródła, tak w pełni. Otrzymali coś i poszli. Bóg jest wierny swemu słowu. Ale każdy z nas, jeżeli chcemy mieć życie wieczne, musimy napić się z tego źródła, którym jest Jezus Chrystus. Musimy. To jest źródło, którego tryska woda życia. Abyśmy mieli pełnię radości i szczęścia. Kto się napił z tego źródła, ten już nie pójdzie gdzie indziej. I ty wiesz, i ja wiem, czy napiliśmy się z tego źródła. Czy mam w sobie życie, które tryska, które zaczyna nabierać tego smaku, tej wody, która sprawia, że ktoś inny też jest gotów jej się napić. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie 21 rozdział Objawienia i 6 wiersz. Dlatego Jezus powiedział: po miłości wzajemnej poznają, żeście uczniami moimi, prawda? Bo początek właśnie się tak zaczyna. Ta woda zaczyna coś czynić w moim wnętrzu. To Duch Święty to dokonuje. 21 rozdział i 6 wiersz. I rzekł do mnie: stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali te słowa, co jest dobrze. Jeśli jeszcze się nie napiliśmy tej wody, Jezus mówi, że On daje za darmo się napić. Człowiek nie może mówić, że przez jakieś uczynki, teraz ja, Panie, przecież już tyle uczyniłem, teraz musisz mi dać się napić tej wody. Jest to za darmo, zupełnie za darmo. Dlatego człowiek musi przyjść w pokorze i wziąć to jako Boży dar. Gdybyśmy czytali Dzieje Apostolskie, tam jest napisane: upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. To jest Boży dar. Nie można na to zapracować. Człowiek musi przyjść prawdziwie do Jezusa jako spragniony i napić się tej wody. A wtedy będzie mógł powiedzieć: ona ma ten smak, i rozkoszować się tym smakiem. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 13 i 14 wiersz. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Prawda? Powiedzmy tak. Jeżeli ja pragnąłbym teraz mieć coś i otrzymałbym to, czy nadal miałbym to pragnąć? Czy już bym się cieszył tym, co otrzymałem? Już bym się cieszył, prawda? Miałbym to w ręku. Moje pragnienie zostało zrealizowane. Kto pragnie, niech przychodzi do Jezusa. A kiedy otrzyma, niech się cieszy tym, co otrzymał w Jezusie Chrystusie. Jezus daje swego Ducha raz. I ten Duch zamieszkuje w nas. I staje się tym źródłem wody wytryskującej już w nas. Wiemy, że źródło zawsze tryska, prawda? To jest woda, która zawsze wybija. Która powoduje to, że płynie, powiedzmy, rzeka, która później wypływa z tego źródła, prawda? To źródło w nas jest źródłem wytryskującym i później te wody przelewają się też przez nasze usta. I można zobaczyć po mowie człowieka, z jakiego źródła płynie ta woda. Jezus powiedział, że też po tym się rozpoznaje. Co tam tryska w tym człowieku? Czy źródłem tym jest Duch Święty, który powoduje, że coś się wylewa z tego człowieka i że to jest woda życia dla kogoś innego też, kierującego do Pana. To jest coś pięknego, że takie źródło Bóg zakłada w każdym swoim dziecku. Źródło zawsze tryskające. Źródło, które można zatkać tylko grzechem, nieprawością. Tylko wtedy ono może być zatkane. Ale kiedy człowiek w pokucie przychodzi do Boga i wyznaje swój upadek, prosi o przebaczenie, źródło wytryskuje dalej, tryska tą wodą. Duch Święty jest raz dany człowiekowi na zawsze. Odejść może tylko wtedy, kiedy człowiek popełni grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I widzimy, że Ducha Świętego można gasić, można zasmucać, prawda, w sobie. Ale ten Duch, kiedy wszedł we mnie, to On jest. On czeka. Oczekuje każdej chwili, żeby znowuż wytrysnąć, jeżeli Go zgasiłem czymkolwiek. Abym znowuż był tym żywym człowiekiem, pełnym entuzjazmu, radości, szczęścia, uwielbiania Boga, pełnym miłości, pokory, uniżenia. Duch Święty czeka, aby to tylko stało się możliwe. Bóg, tak jak czytaliśmy ostatnio, powiedział, że Jego ręka nie jest zbyt krótka. To grzech oddziela człowieka od Boga. I jakby zamyka Bogu możliwość uczynienia tego, co jest z Boga. A przecież Duch Święty po to właśnie przyszedł na ziemię, abyśmy żyli i byli szczęśliwi. I kiedy chrześcijanin, który napił się tej wody, w pewnym momencie widzi, że co się dzieje, nie ma tego smaku w nim. Powinien coś zrobić, prawda? Odetkać to źródło, zobaczyć i uwolnić, aby znowuż tryskało. I Duch Święty jest tym źródłem, które tryska i we mnie, i w Tobie, i dzisiaj. To On powoduje, że masz jakieś myśli, że pojawiają Ci się takie pragnienia, jak niesienie pomocy, jak władanie tym namiotem, jak zrozumienie, że to jest Twoje przejściowe mieszkanie. Abyś był gotowy nawet poświęcić to przejściowe mieszkanie dla tego wiecznego. Inny sposób myślenia. To wszystko z tego źródła tryska. Ku żywotowi wiecznemu. I to jest właśnie coś, co każdemu z nas Bóg dał w Jezusie Chrystusie. I z Jego wnętrza tryskają te źródła. I chciałbym, żebyśmy te wody, potoki wody żywej. Chciałbym, żebyśmy otworzyli na chwilę Ezechiela, 47 rozdział, 8-9 wiersz. Tak często jest to cytowane w różnych słowach. Obrazuje to potok, który wypływa z tego miasta, z tego przybytku. 8-9 wiersz, strona 942. I rzekł do mnie: te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Widzimy, jak tutaj jest tak. Można by obrazowo zobaczyć, jak te wody docierają do mojego wnętrza. I to źródło, które we mnie tryskało wcześniej, źródło pełne grzechu, nieprawości, pełne obłudy, chamstwa, pełne, powiedzmy, samouwielbienia, chodzenia bez Boga, buntu, zostaje usunięte, a w miejsce tego zaczyna wybijać to nowe źródło, z którego tryska dobroć, pokora, uniżenie, radość i pokój. Zaczynam żyć, naprawdę żyć wtedy. Zaczynam odczuwać radość z tego, że wnoszę ręce do Boga i mogę się modlić do mojego Boga. Popatrzmy, jak się zmieniła skala wartości dla nas wierzących. Dlaczego? Czy myśmy nad tym zapracowali? Czy myśmy sobie to uczynili? To dzięki naszemu Panu, że On został uwielbiony, że poszedł na krzyż i do końca posłuszny Ojcu wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i powstał z martwych. Został uwielbiony przez Ojca. I dzięki temu uwielbieniu, jak czytaliśmy w 39 wierszu, Duch Święty mógł przyjść na ziemię i zamieszkać w nas. I stać się źródłem ku naszemu ożywieniu, abyśmy byli żywi. I przeczytajmy to sobie. Zachariasza, 13 rozdział i 1 wiersz. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Prawda? Źródło, z którego bije Coś, co jest gotowe oczyścić nas z wszelkich pragnień grzechów, chodzenia w grzechach, z tego pragnienia starego, cielesnego człowieka. Pojawia się nowe pragnienie chodzenia w świętości. Piękne, wspaniałe pragnienie chodzenia w posłuszeństwie Bogu. I smutek, kiedy nie czynię tego. To źródło wytryska z naszego Pana. Ku naszemu oczyszczeniu. Jest to napisane w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale i 43 wierszu i w wielu innych miejscach w tej Biblii, że tylko w Jezusie Chrystusie jest oczyszczenie z grzechów naszych. Dlatego Jezus, kiedy mówi, a kto pragnie, niech przychodzi do mnie. Wiemy, że dwa źródła nie mogą tryskać w jednym człowieku. Może być tylko jedno źródło. Musi być unicestwione to źródło grzeszne, aby mogło zacząć tryskać to źródło święte, prosto od Boga. I to czyni Bóg. Chciałbym, żebyśmy jeszcze w Mateusza 12 rozdział. I od 28 wiersza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Jezus mówi ponownie, kieruje te słowa, pójdźcie do mnie, którzy jesteście obciążeni, spracowani, którzy jakby jesteście zmęczeni, którzy macie pragnienie wolności. Jezus mówi, a ja wam dam ukojenie. I co teraz mówi dalej? Czym jest to ukojenie? Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I teraz, kiedy przychodzimy do Jezusa, Jezus zakłada w nas właśnie to źródło. I ono zaczyna wytryskiwać. I zaczynamy nabierać pokory i uniżenia. I w tym znajdujemy ukojenie dla nas. Uspokojenie. I szczęście. I radość. Ponieważ jesteśmy pewni, kim jesteśmy na tej ziemi. Jesteśmy świadomi tego, że stworzył nas Bóg. I świadomi tego, że Jezus umarł za nasze wszystkie grzechy. I że oczyszczeni zostaliśmy całkowicie. Już nie muszę się borykać z tym, co będzie ze mną, ponieważ jestem żywym, ponieważ Jezus jest we mnie. I mam wieczność przygotowaną. On poszedł przygotować dla mnie mieszkanie, a kiedy przyjdzie, weźmie mnie do siebie. Jestem spokojny, bo mój Pan jest dobrym Panem i On zawsze mówi prawdę. Kiedy powiedział, że pójdzie i przygotuje i wróci, to jest to prawda, że poszedł, przygotuje i wróci. I kiedyś nastąpi taki dzień, kiedy Jezus wróci i będziemy z Nim. Jeszcze z listu do Rzymian, 15 rozdział i 16 wiersz. Apostoł Paweł mówi tak, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Popatrzmy teraz, jak to się stało. My, poganie, otrzymaliśmy możliwość powrotu do Ojca naszego, do Boga, w Jezusie Chrystusie. I ta Ewangelia była nam zwiastowana, usłyszeliśmy o tym i przyszliśmy do kogo? Do Jezusa Chrystusa, jako spragnieni. I Jezus Chrystus dał nam się napić tej wody z siebie. Dał nam swego Ducha Chrystusowego. Zamieszkał w nas Duch Święty. I przez obecność Ducha Świętego staliśmy się ofiarą poświęconą, miłą Bogu. Od tego momentu woń nasza stała się miła Bogu, od kiedy zamieszkał w nas Duch Święty. I ponieważ On nas uświęcił swoją obecnością, kto pragnie, niech przychodzi. Kto chce być ofiarą miłą Bogu, niech pije. Niech się rozkoszuje. I niech się cieszy każdą chwilą ofiarowaną przez Boga dzisiaj nam na ziemi. Ponieważ to jest chrześcijaństwo. To jest pewne, że poznanie, jakie jedynie naprawdę nabywamy, to Jezus Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem. To jest nasze całe poznanie, przez którego poznajemy też Boga Ojca. I mamy poznanie, kim jesteśmy na tej ziemi i kto w nas mieszka. I z jakiego źródła płyną te wody, które ożywiają nasze wnętrze, które powodują tak wielkie zmiany w człowieku. Jest to Duch Święty. Bądźmy wdzięczni Bogu i jeżeli ktoś się nie napił tej wody, niech przychodzi do Jezusa i pije. A kto się napił tej wody, może wołać głośno i wyraźnie, że to jest prawda, że napił się u Pana Jezusa i Jego pragnienie nie jest już w kierunku tego świata, lecz w kierunku bycia z Bogiem wieczności. Dzięki Duchowi Świętemu. Kto się o tym nie przekonał, niech się przekona. Jest to jedyna nadzieja człowieka, napić się z tego źródła. Ludzie słuchali wielu bajek. Myśmy już też w swoim cielesnym życiu słuchali wielu bajek. Jak ten ptaszek poleciał, w dzióbku nabrał kropelkę wody, przyniósł i człowiek ożył. Prawda? Że jakieś tam zaczarowane źródła. Diabeł próbował ludziom pokazać, że gdzieś tam w czarach, marach jest coś. A Bóg mówi, że jest woda żywa. Ona wytryskuje z Bożego Syna Jezusa Chrystusa. I każdy, kto pragnie mieć życie wieczne, niech się napije, niech przyjdzie i niech pije. Ale musi być naprawdę spragniony i jakby zadaniem dzisiejszego słowa, jeżeli ktoś się nie napił, było spowodowanie, abyś zapragnął napić się z tego źródła i żył. I umartwiał swój namiot, a rozkoszował się swoim wnętrzem. Chodził wokół tego źródła i cieszył się, i radował się, i śpiewał Bogu pieśni pochwalne, pijąc z tego źródła każdego dnia, i ciesząc się, i radując się. I będąc wolnym, wiedząc, że jestem żywy, dlatego, że Pan mieszka we mnie. Że gdyby On wyszedł teraz ze mnie, to znowu stałbym się martwy. Że zawdzięczam Jemu, że On tak postanowił, żeby zamieszkać we mnie, w człowieku i dać mi życie. Życie wieczne. I kiedyś ktoś powiedział też taką prawdę, że dobrze jest, kiedy Bóg mieszka we mnie. Kiedy ktoś mi się pyta, gdzie mieszka Bóg, mogę powiedzieć, On mieszka we mnie. On jest Panem tego domu, tego namiotu. Wiemy, że, popatrzmy, jak to pięknie widać, kiedy chwała Boża stępowała do namiotu, co się działo? Wszyscy się przewracali. Nikt nie mógł tam stać. Tak nasz wewnętrzny człowiek dobrze jest, kiedy upada przed Panem, kiedy nie może stać przed Panem, a pozostaje mu właśnie to, wielbić Pana i leżąc poddawać Mu się, Jego działaniu, Jego prowadzeniu, Jego chwale, rozkoszować się obecnością Boga we mnie. To jest coś, co jest właśnie esencją chrześcijaństwa i do tego Pan nas przeznaczył. Ale często właśnie nasze poznanie przeszkadza nam wziąć i radować się i cieszyć się i spożywać z tego źródła, tą wodę każdego dnia. Jakby być pijanym, nie winem, prawda? Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Lecz jakby upici z tego źródła. Można powiedzieć, że często pijany człowiek idzie, śpiewa pieśni, raduje się, coś tam podskakuje sobie, prawda? My mamy nie upijać się już winem, ale mamy być jakby pełni Ducha Świętego. I w tym duchu szczęśliwi iść za Panem, ponieważ my już wiemy, kim jesteśmy. Nie pozwólmy się diabłu okradać przez jakieś pewne rzeczy, ale bądźmy szczęśliwi. Wiedząc, Ale ja muszę wiedzieć, czy to źródło jest we mnie. Ja mam poznanie, ponieważ Paweł powiedział, doświadczajcie samych siebie, czy trwacie w Panu i czy Pan w was jest obecny. Jeżeli nie widzę, nie mam poznania tego źródła w sobie, nie widzę, że się kiedykolwiek napiłem tej wody, to powinien przyjść do Pana i pić. Tak jak mi Pan poddaje. I nie zawiodę się. Nie będę mógł stanąć kiedyś przed Panem i powiedzieć, Panie, ja pragnąłem się napić z Twego źródła. Tyle Cię prosiłem, tyle się o to starałem. Robiłem wszystko, co mogłem. Czytałem Biblię, modliłem się, chodziłem przed Twoim Bożym obliczem. Robiłem wszystko, co tylko mogłem. I kiedy przyszedłem w końcu do Ciebie i zobaczyłem, że to wszystko nie zdało egzaminu i powiedziałem, Panie, ja już nic nie potrafię dać Tobie. Zrób to, jak chcesz. Napełnij mnie tą wodą. A mimo wszystko nie napełniłeś mnie, Panie, tą wodą. Dlaczego? Nie znajdzie się taki człowiek na tej ziemi. Ponieważ Bóg zawsze mówi prawdę. Jeżeli kto pragnie i przyjdzie, to dostanie to. Żaden człowiek taki się nie pojawi przed Bogiem, który mógłby tak powiedzieć. Na pewno. A więc możemy być pewni. Ten, kto chce się napić tej wody, napije się tej wody. Jezus głośno zawołał, kto pragnie, niech przyjdzie. I dzisiaj tak samo to zawołanie dochodzi do wielu wierzących ludzi. Kto pragnie napić się, być pełnym Ducha Świętego, niech przyjdzie i niech pije. Jezus wie, jak nam dać tej wody. On wie, jak to źródło założyć w nas i po pewnym czasie będziesz patrzył, o, cierpliwość. Smak cierpliwości się pojawił. O, dobroć się pojawiła. Tak. Tak to wygląda. A będzie to się pojawiało z Twojego wnętrza. I będziesz wiedział, mam źródło. Smak tej wody jest w moim życiu. I będziesz tego zupełnie pewien. Tego, co się dzieje w Tobie czy we mnie. Amen.
O Panie, usłysz słowa me i przejmij się mym westchnieniem. Zważ na głos błagania mego dziś, mój Królu i Boże mój. Do Ciebie bowiem modlę się od rana, racz słuchać głosu mego. O świcie, mój Panie, do Ciebie zwracam się i z poranku oczekuję Cię. O świcie, mój Panie, do Ciebie zwracam się i z poranku oczekuję Cię. O Panie, usłysz słowa me i przejmij się mym westchnieniem. Zważ na głos błagania mego dziś, mój Królu i Boże mój. Do Ciebie bowiem modlę się od rana, racz słuchać głosu mego. O świcie, mój Panie, do Ciebie zwracam się i z poranku oczekuję Cię. O świcie, mój Panie, do Ciebie zwracam się i z poranku oczekuję Cię. i Pan Twój Bóg, który w Tobie jest, jest wielki, jest wielki. Twój Pan, Twój Bóg, który w Tobie jest, jest wielki, jest wielki. Spotkałem Go, zmartwychwstały Pan, wspaniały i wierny, wszechmogący Bóg. I w duchu swym On panować chce na zawsze i wszędzie. Amen. Mój Pan, mój Bóg, który we mnie jest, jest wielki, jest wielki. Mój Pan, mój Bóg, który we mnie jest, jest wielki, jest wielki. Spotkałem Go, zmartwychwstały Pan, wspaniały i wierny, wszechmogący Bóg. I w duchu swym On panować chce na zawsze i wszędzie. Amen. Spotkałem Go, zmartwychwstały Pan, wspaniały i wierny, wszechmogący Bóg. I w duchu swym On panować chce na zawsze i wszędzie. Amen. Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam, wylewam przed Nim prośbę swą. O niedoli swojej właśnie Jemu opowiadam, wylewam prośbę swą. Panie, do Ciebie wołam, Panie, Tyś nadzieją moją, Ty jesteś Bogiem moim, ratuj nas. Dotknij gór, niech zadymią, zabłyśnij błyskawicą, wypuść strzały swe, ratuj nas. Panie, zaśpiewam Ci nową pieśń, na harfie zagram ją. Panie, Tyś skałą moją, nie zachwieję się, Panie, błagam, wysłuchaj mnie. Panie, do Ciebie wołam, Panie, Tyś nadzieją moją, Ty jesteś Bogiem moim, ratuj nas. Dotknij gór, niech zadymią, zabłyśnij błyskawicą, wypuść strzały swe, ratuj nas. Panie, do Ciebie wołam, Panie, Tyś nadzieją moją, Ty jesteś jesteś Bogiem moim, ratuj nas. Dotknij gór, niech zadymią, zabłyśni błyskawicą, wypuść strzały swe, ratuj nas, ratuj nas. Dokąd iść? Wciąż głośno jemu śpiewać chcę. Niech wszyscy wiedzą, że wołałem. Pan usłyszał mnie. Daje nam, on Bogiem cudów jest. Niech wielu jeszcze ujrzy go. Niech wszyscy wiedzą, że moim dziś, bez Ciebie nie mogę żyć. Tyś Panem moim, Tyś Bogiem moim, Tobie chwała i cześć. Tyś Panem moim, Tyś Bogiem moim, Jezu, dzięki Ci. Panie, Tyś życiem moim dziś, bez Ciebie nie mam nie. Panie, Tyś życiem moim dziś, bez Ciebie nie mogę żyć. Tyś Panem moim, Tyś Bogiem moim, Tobie chwała. chwała i cześć. Tyś Panem moim, Tyś Bogiem moim, Jezu, dzięki Ci. Panie, czymże ja jestem, że tak miłujesz mnie? Że ja jestem, że tak miłujesz mnie, tak kochasz mnie. Czymże ja jestem, że o mnie pamiętasz i wciąż o mnie troszczysz się? Czymże jest człowiek, że go tak cenisz i zwracasz na nią uwagę swą? Panie, czymże ja jestem, że tak miłujesz mnie? Że ja jestem, że tak miłujesz mnie, tak kochasz mnie. Nie bój się, bo miasto lękaj się, bom ja Bogiem Twym wzmocnię Cię. Dam Ci swą pomoc, podeprę Cię prawicą swą. A Ty idź na cały świat, powiedz im o miłości mej. Idź na cały świat, powiedz im, że ich kocham. Nie bój się, bom ja z Tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem Twym wzmocnię Cię. Dam Ci swą pomoc, podeprę Cię prawicą swą. A Ty idź na cały świat, powiedz im o miłości mej. Idź na cały świat, powiedz im, że ich kocham. A Ty idź na cały świat, powiedz im o miłości mej. Idź na cały świat, powiedz im, że ich kocham. Nie bój się. Kiedy poszła do grobu, by namaścić ciało mu, kamień odsunięty, wnętrze puste, pusty grób. Zabrali mego Pana, nie zobaczę nigdy go. Mario, jestem, nie płacz mi. Rabbuni, Rab. Trybuni, Mario, jestem, nie płacz mi, Rabbuni, Rabbuni. Pobiegła do uczniów, by podzielić z nimi się, opowiedzieć o spotkaniu, radosną zanieść wieść. Już zaczęła, nie chcą słuchać, dlaczego? Dziś widziałam mego Pana, On tu przyjdzie znów. Nie mów już, nie mów już. Dziś widziałam mego Pana, On tu przyjdzie znów. Nie mów już, nie mów już. On nie żyje, nie zmartwychwstał, nie uwierzę, nie. Dajcie dowód, niech tu stanie, niech pokaże ręce swe. Gdy zobaczę, kiedy dotknę, może wtedy. Tomaszu, podejdź ręce w moje rany włóż. Pan mój Bóg, Pan mój Bóg. Tomaszu, podejdź ręce w moje rany włóż. Pan mój Bóg, Pan mój Bóg. Widziałeś, uwierzyłeś, tobie łatwiej jest. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a wierzą całym swoim sercem, bo tak mówi Pan. Pan nasz Bóg.